Nasz dzisiejszy temat, który sobie razem wspólnie rozważymy, będzie się nazywał Odmowa wolności. I oparte będzie na 2 Mojżeszowej 21, od 2 do 6. Odmowa wolności, 2 Mojżeszowa 21, 2 do 6. Temat stanie się jasny, gdy odczytam stosowne fragmenty. Jeśli kupisz niewolnika hebrajczyka, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie wolny darmo. Jeśli sam tylko przyszedł, sam odejdzie, a jeśli miał żonę i żona jego z nim odejdzie. Jeśli mu Pan dał jego żonę, a zrodziła mu synów lub córki, żona i dzieci jego Pana będą, a on sam tylko odejdzie. A jeśli wyraźnie powie niewolnik, miłuję Pana mego, żonę moją i dzieci moje, nie odejdę wolny, wtedy przyprowadzi Pan jego do sędziów, a postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekuje mu Pan jego ucho szydłem i będzie jego niewolnikiem na wieki. Taki nasz jest temat związany z odmową wolności, który zechcę z braterstwem wspólnie dzisiaj rozważyć. Zacznę od cytatu na temat wolności ze źródła świeckiego, który pokazuje, jak bardzo nawet ludzie tego świata zdają sobie sprawę, że wolność jest wielką wartością. To jest cytat ze strony internetowej, która w swoim haśle nosi dedykację, że jest poświęcona osobie ludzkiej, rozumowi, woli i uczuciom. I tam taki fragment na temat wolności też znalazłem. Wolność woli jest jednym z najgłębszych i najbardziej charakterystycznych znamion, czyli cech, osoby. Jest ona jednym z największych cudów i jednym z najwspanialszych darów, jakie człowiek otrzymał od Boga. Osoba ludzka, obdarzona wolnością, staje się odpowiedzialna za decyzje podejmowane w sferze moralnej, a z moralnością ściśle związana jest odpowiedzialność. Gdy człowiek jest za coś odpowiedzialny, tym samym musi być wolny. Tak więc wolność jest warunkiem odpowiedzialności. Gdy człowiek jest wewnętrznie wolny w samookreśleniu do czynu, ten czyn można nazwać jego własnym, to znaczy ponosi on za niego pełną odpowiedzialność. W ramach tej wolności, którą mamy wszyscy jako ludzie, mamy nawet prawo do odmowy korzystania z tej wolności. Chociaż może to się wydawać bardzo dziwne, bo wszyscy kochają wolność i każdy chce być wolny. Nawet malutkie takie stworzonka, które byśmy na polu zobaczyli pod kamieniem na przykład ukryte, gdybyśmy kamień podnieśli, a tam robaczek czy jakiś inny malutki insekt się znajduje, co on robi? Szybko ucieka przed nami, bo myśli, że ten ktoś ograniczy jego wolność. Ucieka do wolności, gdziekolwiek by to nie było. Ukrywał się pod kamykiem, tam był wolny, a nagle ktoś na jego teren wchodzi, ktoś, kto może mu jego wolność ograniczyć. My będziemy jednak mówili o wolności, z której niektórzy nie chcą korzystać, bo tytuł naszego tematu jest Odmowa wolności. Wolą nie wolę. Dlaczego? To pojawia się pytanie, wolą nie wolę. Jakiej wolności nie chcą i w jakiej znajdują się niewoli, że tak jest im tam dobrze, że nie chcą z tej niewoli się wyrwać. Jak do tego wszystkiego dochodzi? Spojrzymy na to oczywiście oczami typu poprzez naród żydowski i niewolników w tymże narodzie. W Izraelu było dwie grupy ludzi, którzy mogli znaleźć się z jakiegoś powodu w niewoli. Pierwsza grupa to byli poganie. 3 Mojżeszowa, 25 rozdział, pisze nam o tego rodzaju niewolnikach z pogan. 3 Mojżeszowa, 25, wersety 44 do 46. Co do twojego niewolnika i twojej niewolnicy, których chciałbyś mieć, to niewolników i niewolnice kupujcie od narodów, które są wokoło was. Również spośród synów osiedleńców mieszkających z wami kupujcie ich i spośród ich potomków, którzy są z wami, których zrodzili w waszej ziemi. Oni mogą być waszą własnością. Będziecie ich przekazywać po sobie na dziedziczną własność synom swoim na zawsze. Jako niewolników mieć ich będziecie. Lecz z waszymi braćmi, synami izraelskimi, nie będziecie obchodzić się surowo. Poganie, którzy byli w niewoli w narodzie żydowskim, nigdy nie odzyskiwali wolności. Nigdy. Dziedzicznie byli przekazywani z ojca na syna. Nawet w roku jubileuszowym, kiedy wszystko wracało do stanu sprzed lat 50, poganin, niewolnik nie odzyskiwał wolności. Są oni typem tej części ludzkości, która w wieku tysiąclecia nie stanie się ludem Bożym i w wyniku tego nigdy nie uzyska życia wiecznego. Ich wieczna niewola w Izraelu, nigdy nie kończąca się, jest typem wiecznej niewoli w grzechu i śmierci, czyli innymi słowy jest typem wiecznej niewoli we wtórej śmierci. Poganie, będący niewolnikami w narodzie żydowskim, są typem tych ludzi, którzy nigdy z tej niewoli, grzechu i śmierci, które się znajdują, nie wyjdą, tylko pozostają w niej na zawsze, czyli we wtórej śmierci. o tej grupie nie będziemy mówili. Bo temat nasz jest odmowa wolności, a ci tutaj nie odmawiają wolności, oni po prostu nie mają prawa do wolności. Druga grupa niewolników to byli Żydzi. Żydzi także mogli popadać w niewolę u swoich własnych braci. Już w tym cytacie o Palanach na końcu widzieliśmy, ale synami izraelskimi nie będziecie obchodzić się surowo. Nie jest powiedziane, na czym ma to polegać. Jakieś nie takie surowe obchodzenie się z niewolnikami z Żydów, ale też oni mogli być niewolnikami, ale mieli lepszą sytuację niż poganie, ponieważ dla nich niewola mogła się kiedyś skończyć. Dostawali się do niewoli Żydzi z dwóch powodów. Pierwszy powód to była kradzież. 2 Mojżeszowa 22, a wersety 2 i 3. 2 Mojżeszowa 22, 2 i 3. Gdyby przy włamywaniu przyłapany był złodziej, a pobity będąc umarłby, nie ma za to krwi. Ja tutaj czytam według trochę zmienionych tłumaczeń, bo te tłumaczenia są ciężkie, trudne są to fragmenty i nawet pomimo moich najlepszych starań jednego wersetu, bo zaraz powiem o nim, no, tego następnego, trzeciego, do końca nie pojmuję, o co tam chodzi, ale na szczęście to nie jest nasz temat, ale różne tłumaczenia różnie to oddają i nie wiadomo, o co chodzi w wersecie trzecim. Ale nawet niektóre trzeba poprawiać inne, bo są tak zagadkowe nieraz sformułowania, że nie wiadomo, jak to powiązać. No ale drugi nie jest zagadkowy. Drugi mówi, że gdyby przy włamywaniu przyłapany był złodziej, a pobity będąc umarł, nie ma za to krwi. Zobaczmy w przeciwieństwie do prawa polskiego, które człowieka, który broni własnego domu przed złodziejem, gdyby zabił złodzieja albo napastnika, to sąd go. U Żydów Bóg powiedział, jeżeli złapany był złodziej przy włamywaniu się do domu i pobił go właściciel domu, broniąc swojej posesji, swojej rodziny, siebie samego i bo go zabił, nie ponosi odpowiedzialności. A u nas zaraz by badali, prawda, czy musiał go zabić, a czy nie mógł krzyknąć, żeby tylko złodziej uciekł, a czy nie mógł się schować gdzieś, prawda, i złodziej, żeby obrabował i żywy uszedł. U nas przestępca ma bardzo wiele praw. Nie wolno go skrzywdzić. Niech ktoś się odważy skrzywdzić przestępcę, będzie miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. I werset trzeci, który właśnie nie wiem do końca jak jest, bo on dosłownie mówi tak. Gdyby słońce wzeszło nad nim, będzie winien krwi za to. Musi zwrócić, a jeśli nie ma, sprzedany będzie za złodziejstwo swoje. Czyli sprzedany do niewoli, ten złodziej. I jest niejasna rzecz odnośnie pierwszej części tego wersetu. Gdyby słońce wzeszło nad nim, będzie winien krwi za to. Niektóre przykłady mówią, że jak w nocy włamywacza zabijesz, to nie jesteś winien krwi. Ale jak słońce nad nim zejdzie, czyli w dzień cię na ten włamywacz napada i ty go w dzień zabijesz, to będziesz winien za to krwi. Inne przykłady znowu mówią, że to gdyby słońce wzeszło nad nim, to nie chodzi o dosłowne literalne słońce, tylko chodzi o świadomość tego złodzieja co do czynu, który popełnia. Czyli gdyby słońce nad nim wzeszło, gdyby on miał świadomość, będzie winien krwi. No to ta krew wcale nie oznacza, że trzeba go zabić za to, bo kara następna mówi, że będzie sprzedany. Czyli będzie winien krwi, to znaczy będzie ponosił odpowiedzialność za to, co zrobił ten złodziej. I jeżeli nie ma oddać, wyrównać tego, co ukradł, to musi być sprzedany za złodziejstwo swoje w niewolę. Co, jakkolwiek by nie brzmiał ten werset trzeci, może kiedyś uda się go wyjaśnić, chodzi o ten początek, to druga część nas interesuje. Złodziej, który coś ukradł i nie miał potem z czego oddać, bo na przykład ukradł i zjadł. Albo ukradł i wydał te pieniądze, które ukradł. No i teraz go złapali złodzieja. Owszem, jest złodziej, oddawaj coś ukradł, a on mówi, nie ma, zjadłem albo wydałem pieniądze. No to jak to pewien komentator żydowski w Biblii Hebrajskiej napisał, ten przepis, że jeżeli by zjadł albo wydał pieniądze, czy nie masz czego oddać, wyszedł, prawda? Ta zasada o tym, że musi oddać to, co ukradł, a jeżeli nie ma, to idzie właśnie w niewolę, za to musi opracować, to jest właśnie po to, żeby ci złodzieje, którzy są na tyle sprytni, że zdążyliby przed ich aresztowaniem, przed złapaniem, przepuścić to, co ukradli, żeby oni nie byli bezkarni. Bo potem nie mam, no nie mam. No to jak nie masz, to idziesz do niewoli, odpracujesz to teraz. Więc rzeczywiście sprawiedliwa zasada. Nas interesuje ta druga część, prawda, że złodziej, już pomijając to, jak to było z tym jego zabijaniem, prawda, tego złodzieja, to widzimy, że jeżeli złodziej ukradł, a potem nie miał, jak został złapany, nie miał z czego oddać, musiał to odpracować jako niewolnik. Szedł po prostu do niewoli. Drugim takim przypadkiem, kiedy Żyd mógł dostać się do niewoli, poza złodziejstwem, którego nie mógł zrekompensować, którego nie mógł wyrównać, to wtedy szedł do niewoli, a drugi przypadek to po prostu bieda. Ktoś powie, ostre zasady tam były, prawda? Bieda i do niewoli za biedę, no ale sprawiedliwość wymagała, jeżeli prawa czyjeś zostały naruszone, ty byłeś biednym i z powodu biedy popadłeś w taką sytuację, to też musisz opracować to, że jesteś biedny, cię nie zwalnia z odpowiedzialności. Trzecia Mojżeszowa 25, od 39 do 43. Jeżeli zubożeje brat twój przy tobie i sprzeda się tobie, no z tego właśnie powodu, z powodu ubóstwa, prawda, nie będziesz go dręczył służbą niewolniczą. Pamiętamy, że poganie w takim przypadku nigdy nie mogli, nie mieli mieć szansy wyjścia. Ale Żyd, kiedy zubożał i musiał się sprzedać w niewolę swemu bratu, drugiemu Żydowi, to ten ma powiedziane od Boga, żeby go nie dręczył służbą niewolniczą. Jak najemnik, jak przychodzień będzie u ciebie, aż do roku jubileuszego i lubi... jubileuszowego, co za trudne słowo. Po angielsku jest łatwiej to słowo wymówić. Jubileuszowego służyć ci będzie. Potem wyjdzie od ciebie on i dzieci jego z nim, a wróci do rodziny swojej i do dzieciństwa przodków swoich. Sługa bowiem mój, sługami bowiem moimi są, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie będą sprzedawani jak niewolnicy. Nie będziesz panował nad nim surowo, ale się będziesz pał, bo na Pana Boga twego. Czyli taki Żyd, który z powodu ubóstwa zaprzedać się musiał w niewolę swemu bratu, miał być w tej niewoli do roku jubileuszowego. Rok jubileuszowy przynosił mu wolność. Wracał do swojego poprzedniego stanu, a jego dług, który zaciągnął, albo, no się, albo bieda, która go w ten stan wprowadziła, to doprowadziła go że doprowadzała go do roku jubileuszego, a potem jego dług był kasowany, ale on do tego roku jubileuszowego musiał ten dług odpracowywać. Wiemy, że rok jubileuszowy był co 50 lat. Ten, kto popadł w taki dług w roku 49, długo się nie namęczył. Ale jak to popadł taki dług w roku pierwszym, po jubileuszu, albo drugim, albo piątym, to miał no, sens do końca życia już. No bo jak ktoś miał 40 parę lat, na przykład perspektywy do najbliższego roku jubileuszowego i wiedział, że do tego jubileuszowego roku jest w niewoli, odpracowuje tę swoją biedę, czyli te długi, które popadł z powodu biedy, to nie była to rzeczywiście zbyt przyjemna perspektywa. Czyli jeśli, reasumując, jeśli z jakiegoś powodu, czyli złodziejstwa albo zaciągnięcia długu z powodu biedy, nie byli w stanie zwrócić tego, co byli komuś winni, to Żydzi także mogli popadać w niewolę. Zgodnie z trzecią Mojżeszową, ci Żydzi nie mieli być traktowani zbyt surowo. Mieli aż dwie możliwości odzyskania wolności. Nie tylko tą jedną, ale aż dwie, bo czytaliśmy drugą Mojżeszową 20-21 rozdział. Czyli pierwsza możliwość to jest ta, którą przed chwilą wspominałem, rok jubileuszowy. Do roku jubileuszowego musiał odpracowywać ten swój dług z powodu biedy. Oni przestawiają tych z ludzkości, którzy w wieku tysiąclecia staną się ludem Bożym. Staną się i pozostaną ludem Bożym. Czyli dostąpią pełnej restytucji. Byli kiedyś w biedzie, byli zadłużeni. Tam niewolą oczywiście jest niewola grzechu i śmierci. Ale ostatecznie z tej niewoli wychodzą w roku jubileuszowym w wieku tysiąclecia. Nie będziemy także mówili o tej grupie. Bo tytuł nasz cały czas przypominam, brzmi Odmowa wolności. Mówimy o tych niewolnikach, którzy nie chcą, którzy mogą już wyjść na wolność z tej niewoli, ale nie chcą, wolą pozostać w niewoli. Druga możliwość uzyskania wolności to była po 6 latach służby w 7 roku, kiedy to uznawano dług za spłacony. Kogo przedstawiają ci dłużnicy, którzy odzyskiwali wolność po 6 latach pracy 7 roku? Przedstawiają oni klasę wielkiej kompanii, która była kiedyś ludem Bożym, czyli z pogan stała się Żydami i ponownie popadła w niewolę szatana, grzechu, błędu, samolubstwa, światowości. W praktyce taki Żyd, który był zniewolony, odzyskiwał niewolę pewnie albo w roku jubileuszowym, albo 7 roku po tych 6 latach pracy, zależnie co było bliżej. No bo sądzę, że na pewno korzystali z tych rozwiązań, które były dla nich bardziej korzystne. Zależnie od tego, co było pierwsze, chociaż w zasadzie nie znam, może jakieś były tam jeszcze inne uwarunkowania, które to tym kierowały, ale tego nie znamy. Naszą uwagę skupimy właśnie na tych niewolnikach z Żydów, ponieważ oni reprezentują klasę wielkiej kompanii. Ktoś powie, ale nie ma klasy wielkiej kompanii już teraz. No nie ma, ale zasady, jak wiemy, się nie zmieniają. Duch, nawet gdy litera już kończy swoją działalność, to duch danych zasad jest nadal kontynuowany. Wielka kompania, chociaż nieobecna wśród nas, to swoją niewolą 6 lat i możliwością odzyskania wolności 7 roku reprezentuje tych z nas, którzy podobnie tak jak oni, po poświęceniu się Panu, popadają w mniejszą lub większą niewolę. Grzechu, błędu, samolubstwa lub światowości. Zacznijmy od samego początku, od chwili, kiedy rodzaj ludzki popadł w niewolę. Kiedy to się stało w przypadku rodzaju ludzkiego? No już w Edenie. gdy Adam przez nieposłuszeństwo warunkom zachowania życia popadł w dług, w niewolę. Zauważmy, że popadnięcie w dług i w niewolę to jest jedno i to samo. Dług jest formą niewoli. Widzimy, że ci, którzy na przykład kupują samochód na kredyt, bank mu daje, to nie mogą tego samochodu sobie sprzedać, kiedy chcą, bo tam jest w dowodzie rejestracyjnym pieczątka, że właścicielem właściwie jest bank. I nawet jeżeli taki dłużnik już spłacił ten samochód w 99%, zostało mu jeszcze tylko 1000 zł, nadal on nie może sobie nic z tym zarządzać. W razie czego przyjdzie, mu bank zabierze. Chociaż jego jeszcze tylko 1000 zł mu brakuje. Bank już prawie wszystkie pieniądze ma. Ale i tak jest. Podobnie jak ktoś kupi sobie dom, a weźmie na to kredyt, nic nie może z tym domu zrobić, co by sobie chciał. Nie może go sprzedać również komuś innemu, ponieważ ten, który dał mu dług, jest panem właściwie. Jest większym panem niż ten, który jest właścicielem tego domu. I bez zgody wierzyciela nic on nie może zrobić. Jest to pewna forma rzeczywiście niewoli. Tutaj naszym długiem, naszą niewolą jako rodziny ludzkiej jest oczywiście grzech wobec boskiej sprawiedliwości. Adam sprzedał siebie i całą ludzkość, którą reprezentował. I dlatego wszyscy rodzimy się już w niewoli pod potępieniem adamowym. Czy się to komuś podoba, czy nie, dziedzicznie znajdujemy się już w stanie takiej niewoli. To bardzo wyraźnie widać w słowach naszego Pana u Jana 3:18-36. Ewangelia Jana 3:18-36. Nasz Pan mówi tak. Kto wierzy weń, ma na myśli siebie, Syna Człowieczego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zauważmy, że ten, kto nie wierzy w naszego Pana, już jest potępiony. Nie jest już potępiony dlatego, że nie uwierzył w naszego Pana, tylko już jest potępiony jeszcze wcześniej, zanim nie uwierzył. Jest potępiony już w Adamie. Gdyby ktoś miał wątpliwości, że taka jest myśl naszego Pana, że nasz Pan tutaj nie mówi, że potępienie spada, jakieś świeże, nowe potępienie spada na tych, którzy naszego Pana nie uwierzą i za karę, za to, że nie uwierzyli, spada na nich potępienie. Nasz Pan nie ma tego na myśli. Nasz Pan mówi, że kto nie wierzy, to już jest potępiony, bo z powodu braku wiary nie wychodzi spod tego potępienia. To werset 36, czy ten sam rozdział, prawda, pod koniec, mówi wyraźnie, że ma na myśli potępienie wcześniej na człowieka wydane. Nie to za karę, że ktoś nie przyjął naszego Pana. Kto wierzy w Syna, czytam werset 36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie jest posłuszny Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży pozostaje nad nim. Zauważmy, grzech Boży pozostaje nad nim. Żeby coś pozostawało, to musi wcześniej tam już być. I przez naszego Pana można wyjść spod tego gniewu, uciec do tego gniewu, spod tego potępienia, ale jeżeli ktoś nie uwierzy w naszego Pana, to Boży gniew nad nim pozostaje. Ale to nie jest nowy, świeży gniew, jaki Bóg na kogokolwiek wylewa za karę, że ktoś nie uwierzył w naszego Pana. To w Adamie ten gniew dosięgnął nas wszystkich, a nasz Pan daje nam możliwość wyjścia spod tego gniewu, a jeżeli go nie przyjmujemy, to zostajemy w tym gniewie nadal. Dodatkowo każdy z nas także może popadać w niewolę różnych grzesznych i złych nawyków, jakie sami nabywamy w ciągu naszego życia. Rzymian 6:16 mówi o takiej niewoli, w którą popadamy poprzez nasze grzeszne praktyki, nawyki. Rzymian 6:16. Czy nie wiecie, że komu siebie stawiacie jako niewolników ku posłuszeństwu, tegoście niewolnikami, komuście posłuszni? Bądź grzechu, niewolnikami grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa, niewolnikami posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Jesteśmy albo w niewoli grzechu, albo jesteśmy w niewoli posłuszeństwa. A ta niewola to polega na tym, że stawiamy się jako niewolnicy ku posłuszeństwu jednemu lub drugiemu. Jest to też niewola. Oddanie się naszego Panu jest to też niewola, bo przyjmujemy Jego wolę, rezygnujemy z naszej własnej i Biblia też mówi o tym jako o niewoli. No ale niewola u naszego Pana i niewola u szatana oraz u grzechu, błędu, samusza, świętowości, to są dwie różne niewole. Jedna niewola ma na celu przynieść nam szczęście i radość, a druga niewola ma nas zniszczyć. Zatem niewolą naszego Pana tak naprawdę jest naszą wolnością, bo nasz Pan z Bogiem są tak dobrzy, że ich niewolnicy są najszczęśliwszymi istotami na świecie. Tak wygląda niewola u naszego Pana. W takim stanie, w chwili urodzenia, wszyscy bez wyjątku jesteśmy poganami. No bo rodzimy się już pod potępieniem, jesteśmy w niewoli grzechu z urodzenia, jesteśmy wszyscy poganami. W stanie niewoli, o którym mówi 3 Mojżeszowa 25, bez szansy wyjścia, jeżeli tymi poganami będziemy chcieli pozostać. Jeżeli tak będzie, jeżeli tacy członkowie rodzaju ludzkiego ani w wieku Ewangelii, ani w wieku tysiąclecia nie przestaną być tymi niewolnikami, będą zawsze tylko poganami, którzy urodzili się i takimi są, i ten gniew Boży ciągle na nich pozostaje, nad nimi pozostaje, przez naszego Pana nie wychodząc po tego gniewu, no to nie ma innego końca, jak która śmierć. Albo w wieku Ewangelii, albo w wieku tysiąclecia, zależnie kto kiedy stanie na próbie. Dla większości rodzaju ludzkiego oczywiście jest to tymczasem wiek tysiąclecia. Jak nigdy nie wyjdą spod tego gniewu, chociaż nasz Pan będzie im się oferował, no to wiadomo, że nic nie zyskają. Jeśli jednak pokutujemy, wierzymy w naszego Pana, a następnie poświęcamy się Bogu, przestajemy być poganami w niewoli i stajemy się kim? Wolnymi Żydami. Bez potępienia, z powodu którego byliśmy wcześniej w niewoli. I tak o tym braku potępienia wyraźnie Paweł mówi. Rzymian 8:1. Wyraźnie mówi o braku potępienia dla tych, którzy są już w Chrystusie. Przecież teraz żadnego potępienia nie ma tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Nie ma żadnego potępienia tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie. Którzy są w Chrystusie Jezusie. Wiemy, że tutaj chodzi szczególnie o klasę małżeńskiego statka, która dzięki swojej wierze dostępowała tak zwanego usprawiedliwienia ożywionego, które oznaczało, połączone było z usunięciem wyroku śmierci Adamowej. Potępienie Adamowe było ściągane, zdejmowane z takich osób i oni już nie mieli potępienia. My obecnie żyjemy pod tym potępieniem, wiemy, że klasy niższe niż te stworzone z ducha nie stają obecnie na próbie do życia, więc to nie jest dosłownie w pełnym znaczeniu do nas odniesione, ale duch tych rzeczy dla nas jest też, ma zastosowanie i jak wiemy, naszą wiernością w klasie obecnej, czy w młodych chrześcijanach godnych, czy obozu Epifanii, możemy sobie zapewnić życie wieczne w przyszłości. To nie znaczy, że je dostaniemy po naszej śmierci, tylko możemy sobie je zagwarantować, a po śmierci tylko uzupełnimy te braki, których jeszcze nie uzupełnimy w obecnym życiu. Od tego momentu, od momentu przestania być poganami, poprzez pokutę, wiarę i poświęcenie się Bogu, od tego momentu przestajemy być poganami, stajemy się Żydami i dostępujemy wolności, którą możemy utrzymać do końca i odziedziczyć życie wieczne w takiej lub innej klasie ludu Bożego, albo możemy, druga alternatywa, ponownie naszą wolność utracić. Po staniu się Żydami z pogan możemy nie zachować tej wolności, jaką mamy jako Żydzi antytypiczni i ponownie stać się poganami. Nasz temat właśnie dotyczy takich poświęconych, którzy już jako wolni Żydzi tracą swoją wolność i ponownie popadają w niewolę, z której jeszcze jest szansa wyjść. Mają szansę wyjść po 6 latach pracy na rzecz wierzyciela. Jak pokazuje typ i antytyp, niektórzy z nas nie chcą jednak z tego korzystać i pozostają w tej 6-letniej niewoli znacznie dłużej, bo na zawsze. Rzymian w 8 rozdziale Paweł pisze o całym rodzaju ludzkim, który tęskni za wolnością, a z punktu widzenia czasu, kiedy ten rodzaj ludzki odzyska tą wolność, Paweł dzieli tenże rodzaj ludzki na dwie grupy. Wersety 19-22, poczytajmy. Bo tęskne pragnienie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych, gdy stworzenie marności jest podane nie z własnej woli, lecz przez tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Bo wiemy, iż całe stworzenie wespół zdycha i wespół boleje aż dotąd. Czyli jedna grupa to są ci, którzy w wieku Ewangelii tylko podświadomie czekają na wyzwolenie z niewoli skażenia. Co to jest tą niewolą skażenia? Śmierć Adamowa. Ale oni podświadomie tylko czekają, bo chcieliby być wolni od chorób i śmierci, do której ostatecznie wszyscy idą. No ale wiadomo, ich czekanie jest podświadome, bo oni nie znają prawdy, chociaż w ich marzeniach, pragnieniach i tak dalej chęć życia jak najdłużej, jak najzdrowiej, a najlepiej wiecznie jest zawsze. Ale oni uzyskują to uwolnienie z niewoli skażenia, ze śmierci Adamowej dopiero w wieku tysiąclecia. Oni są, to są właśnie ci, którzy w typie Starego Testamentu otrzymywali wolność w roku jubileuszowym, w wieku tysiąclecia. Większość rodzaju ludzkiego. Oni staną się Żydami dopiero w wieku tysiąclecia, bo prędzej czy później, jak wiemy, Biblia mówi, wszyscy staną się Żydami. Każdy będzie ostatecznie nasieniem Abrahama, tylko jedni będą nasieniem Abrahama na niebie, drudzy będą nasieniem Abrahama na ziemi. Wszyscy, którzy będą mieli wiarę Abrahama, a wszyscy ostatecznie taką muszą wiarę posiąść, staną się prędzej czy później członkami jednej lub innej klasy ludu Bożego, duchowej albo ziemskiej. A w wersecie 23 Paweł mówi o ludzie Bożym w wieku Ewangelii. Ale nie tylko ono stworzenie czeka podświadomie na wyzwolenie z niewoli skażenia ze śmierci Adamowej, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, wyzwolenia ciała naszego. Lud Boży, jednostki spłodzone szczególnie z ducha w wieku Ewangelii, one mają pierwiastki tego ducha, szczególny tego słowa znaczeniu, mają Ducha Świętego w swoim umyśle, woli i sercu, ale my bez spłodzenia z ducha też mamy tego Ducha Świętego w swoim umyśle, woli i sercu, tylko nie ma tam spłodzenia. To są różnice techniczne, ale duch tej zasady także i nas dotyczy. On mówi o Kościele, prawda? Wzdychamy, oczekując, ale zobaczmy, że oni oczekiwali czegoś innego. Rodzaj ludzki oczekuje na wyzwolenie z niewoli skażenia, ze śmierci Adamowej, a on pod koniec mówi, że oczekujemy usynowienia. I potem mówi, że tym usynowieniem jest wyzwolenie ciała naszego. Tutaj ja mam wyzwolenie, tam pewnie w przykładach macie baterstwo wybawienie albo odkupienie, coś takiego, może odkupienie bardziej. Tak? Odkupienie właśnie. Tutaj, nie wiem, już nie pamiętam, czy to Brad Johnson, czy ktoś inny, bo ten wykład, to był taki wykład z wielu różnych źródeł brany, pokazuje, że to greckie słowo apolytrosis, to właśnie, które ja tutaj u siebie zmieniłem jako wyzwolenie, a Biblii daję odkupienie, jest tam źle oddane, ponieważ odkupienie było już faktem dokonanym dla malutkiego statka. Odkupienie oni dostąpili wtedy, na przykład Paweł, gdy pisał te słowa, on już był odkupiony, bo zasługa naszego Pana została mu przypisana, dostąpił usprawiedliwienia ożywionego i wyrok śmierci Adamowej został z niego zdjęty. On już był odkupiony z niewoli skażenia, ze śmierci Adamowej. I on nie czekał teraz na to, że będzie wyrok z niego zdjęty Adamowy, bo on już był wolny od wyroku. To słowo można różnie tłumaczyć. I tutaj ten autor, o którego właśnie nie pamiętam, czy Brad Johnson, czy Brad Jolly, jeden z nich, podaje, że to słowo apolitosis powinno być oddane jako wyzwolenie. Czyli usynowienie, przystanie się rzeczywistymi synami Bożymi, a oni taką obietnicę mieli kiedy? No, że będzie to, stanie się to faktem w czasie pierwszego zmartwychwstania. Więc oni wzdychali nie za wyzwoleniem z niewoli skażenia, tylko oni wzdychali za wyzwoleniem do stanowiska synów Bożych. Żeby w pierwszym zmartwychwstaniu rzeczywiście się już stali tymi synami. Wszystko to tutaj mamy podane w Biblii o Kościele, bo ludzkim statku dotyczy także innych klas, tak jak mówiłem, bo my także mamy pierwiastki ducha, nawet jeżeli nie jest to duch spodzenia. Jakiś duch Pana zawsze ludowi Bożemu towarzyszył, bez względu na to, jaki to był okres czasu. Czy to starożytni godni jeszcze przed naszym Panem mieli ducha Paweł. Dawid się modli, że ducha prawego, tak, odnów we wnętrznościach moich, więc mówił o tym duchu, którego chciałby mieć. I ci, którzy żyją po spłodzeniu z ducha, albo ci, którzy żyli przed czasami spłodzenia z ducha, otrzymują tego Ducha Świętego w znaczeniu oświecenia ich umysłu, ogrzania ich serca i pobudzenia energią dodatkową ich woli. Nie jest to samo co spłodzenie z ducha, prawda? Ale działa na te same trzy główne rzeczy, na umysł, na wolę i na serce. Dzięki temu lud Boży, nawet niespłodzony z ducha, może jest w stanie zrobić o wiele więcej niż ludzie, którzy nie mają tego ducha w umyśle, woli i sercu. Bo on ich nie oświeca, jeśli go nie mają, on nie ogrzewa ich serca, ich uczuć, jak również nie wzmacnia ich woli swoją energią. Przechodzimy teraz do drugiego, powracamy właściwie do tego głównego fragmentu, który chcemy analizować, 2 Mojżeszowa 21, 2 do 6. Bo tego zaczęliśmy, potem trochę pomówiliśmy o różnych formach niewoli, a teraz wracamy do tego niewolnika, który nie chce wolności, ale chce woli pozostać w niewoli. Niekiedy lud Boży, kiedyś tak mówiłem, wielka kompania, bo w literze chodzi dosłownie o nią, ale w duchu chodzi o dowolnego innego członka ludu Bożego, także nas tu dzisiaj siedzących, podesianych godnych czy obozu Epifanii. Czyli kiedy czasami tak bywa, że ten lud Boży, wszystko jedno z jakiej klasy, który przez wcześniejszą pokutę wiary i poświęcenie stał się wolnym Żydem, powraca do poprzedniej niewoli. W szpony szatana, grzechu, błędu, samolubstwa lub światowości. Przed czym przestrzega Paweł, bo jeszcze zobaczmy Galatów 5.1, już baterstwa zaprowadziłem do drugiej Mojżeszowej. Lepiej tam palec położyć, żeby nie wracać co chwilę. Galatów 5.1 i Paweł w tym Galatów 5.1 przestrzega przed takim powrotem, wiedząc, że on jest możliwy. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I ci z nas, ludu Bożego, którzy po usprawiedliwieniu i poświęceniu się Bogu, po staniu się Żydami z poprzednich pogan, znowu powracają szpony szatana, pokazani są w Żydach, którzy popadali w długi i trafiali z tego powodu do niewoli. No i zobaczmy, werset drugi. Tak, już jesteśmy już w 2 Mojżeszowej 21. Jeśli kupisz, będę czytał tak fragmentami te wersety, żeby przy okazji od razu omawiać odpowiednie fragmenty. Jeśli kupisz, czyli kto kupi? Ten kupujący przedstawia tutaj szatana, grzech, którzy kupują poprzez przyjęcie pod swój wpływ. Jeśli kupisz niewolnika hebrajczyka, poświęcone dziecko Boże, to 6 lat będzie ci służył. 6 lat, czyli przez cały czas złego postępowania pod kontrolą szatana, grzechu, błędu. Wiemy, co znaczy szóstka, prawda? Nie musi to być dosłownie 6 lat. Dowolną liczbę lat będzie ci służył tak długo, jak długo będzie pod kontrolą twoją. Szatana, grzechu, błędu, samolubstwa, światowości. Będzie ci służył, ty będziesz jego panem. No bo niestety twoim niewolnikiem jesteś jego panem. Ale 7 roku, a 7 rok, no to już po 6, już nie koniec niedoskonałości, tak? Czyli 7 roku, wtedy, gdy oczyści się z plam grzechu, kiedykolwiek by to nie było. Najpewniej, na pewno niekoniecznie 7 roku, może szybciej, a może dłużej, znacznie. Wyjdzie wolny darmo. Czyli nie przyniesie ci żadnej korzyści, tobie jako swemu dotychczasowemu panu. Po prostu opuści ciebie. I ty nie będziesz miał z niego korzyści, bo on się oczyścił i już nie jest dłużej pod twoim wpływem. Pod wpływem grzechu, szatana, grzechu, błędu, samolubstwa lub światowości. Werset 3. Jeśli sam przyszedł, sam odejdzie. A jeśli był żonaty i żona z nim odejdzie. Czyli ma odejść dokładnie w takim stanie, w jakim popadł w niewolę. Jeżeli było to bez żony, żona przedstawia jego zwolenników. Wielka kompania, jak wiemy, miała to do siebie, że często miała zwolenników, no bo to byli ci, którzy budowali sercjarskie systemy kościoła nominalnego, te większe i te mniejsze, malutkie. Niektórzy mieli tylko zwolenników w postaci 12 osób, prawda? A może tylko 5 osób, a niektórzy mogli mieć 20, niektórzy setki, niektórzy mieli 1000, to nie ma znaczenia. Ci, którzy mieli dużo zwolenników, budowali ogromne systemy, o nich czytamy w ofiarach Książąt Wieku Ewangelii. No ale były takie malutkie grupy, o których o większości z nich nawet nikt nie słyszał, że one były, bo składały się nieraz tylko z bliskich, z rodziny danego członka Wielkiej Kompanii, których udało mu się zwieść, jakiś tam kilku z ludzi ze zboru, może tam jeszcze ktoś inny stał się jego zwolennikiem i tak tworzyli jakąś tam grupkę. Czyli to jest żona, ci zwolennicy, których jako wódz z grona Wielkiej Kompanii mógł posiadać. I odchodził w takim stanie, w jakim przyszedł, prawda? Czyli bez żony, bez tych zwolenników, jeżeli bez tych zwolenników popadł w taką niewolę u szatana i błędu i tak dalej, albo z żoną, czyli z tymi zwolennikami. W przypadku innych klas, którzy nie jesteśmy Wielką Kompanią i nie zakładamy ruchów, prawda, i nie mamy zwolenników, lekcja wydaje się taka, że jeżeli ktoś popadł w dług grzechu, to gdy się oczyści, odejdzie z tejże niewoli i żaden inny niewolnik nie będzie mógł skorzystać z tego oczyszczenia. Bo każdy sam osobiście musi się oczyścić. Moje oczyszczenie się z ewentualnych plam, które miałem, nikomu nie pomoże w oczyścić jego plamach. On też musi swoje plamy oczyścić, bo on sobie swoje plamy narobił, a ja mam swoje własne. Jeśli jednak ktoś popadł w niewolę z innymi osobami, czyli tą antytypiczną żoną, czyli z czego wynikałoby, że on wciągnął je, te inne, tak jak wódz Wielkiej Kompanii, jak popadał w błąd i oni mieli do niego zaufanie, no to szli za nim, no bo on ich pakował to, ale oni poddawali mu się, więc on jest w pewnym stopniu winny, prawda, tego ich popadnięcia, bo on ich zwiódł, oni powinni być bardziej ostrożni, też mają winę, no ale on był tutaj prowodyrem. Więc jeżeli ktoś kogoś wciągnął w nieczysty stan, to jego oczyszczenie powinno też oznaczać ich oczyszczenie. Czyli powinien taka osoba zadbać o to, by ci inni także zostali oczyszczeni z brudu, który on sam na nich sprowadził, którym ich sam okrył, przynajmniej miał w tym duży udział jako ten przywódca. By odzyskali, innymi słowy, powinien się starać, by odzyskali wolność razem z nim, bo tą wolność przez niego wcześniej utracili. Nie powinien się tylko sam oczyścić swoich i tych, których zwiódł kiedyś swoim postępowaniem, zostawić w takim stanie, tylko powinien pomyśleć tak, że masz odejść z tą żoną, bo z żoną przyszedłeś. Werset 4. Jeśli Pan jego, czyli grzech, szatan, błąd i tak dalej, dał mu żonę, czyli zwolenników, a ci zwolennicy urodzili mu synów, czyli powstały jakieś ruchy religijne, no wiemy to, Wielka Kompania mogła takie rzeczy wzbudzać, lub córki, czyli różne władze urzędowe także były jego udziałem, na przykład stał się pielgrzymem, pisarzem, wydawcą jakichś dzieł literatury religijnej, wszystko jedno, co by nie było, żona i dzieci jego będą pana jego, a on sam tylko odejdzie. Czyli w takim przypadku, jak jego pan, szatan, grzech i tak dalej, dał mu żonę, synów i córki, pozostawia żonę, synów i córki w niewoli i odchodzi sam, jeżeli się oczyści. Jeżeli doczeka swego 7 roku, kiedy będzie wolny i czysty. Czyli co tu mamy pokazane? No bardzo mądre rzeczy. Tu mamy bardzo piękne, mądre rzeczy pokazane. Jeśli wielka kompania popadła w niewolę z powodu osobistego grzechu, ale nie pociągnęła za sobą innych, lecz zdobyła tych innych już będąc w niewoli, w tym nieczystym stanie, po oczyszczeniu się odchodzi ze służby na rzecz szatana sama. Bez tych zwolenników, bez tych ruchów, bez tych władz urzędowych. Pewnie dlatego, że one są nieczyste. Powstały w nieczystym stanie i nie można ich zabierać, jak się wychodzi na wolność do czystości. W tym nieczystym stanie dorobiłeś się wielu nieczystych rzeczy. Jak się oczyszczasz, zostaw to wszystko, zerwij z tym wszystkim i odejdź z niewoli sam. No bo jak sobie weźmiesz tych, co ci dał szatan w tym nieczystym stanie i żonę, czy synów, czy córki, no to jak będzie, co będzie z twojego oczyszczenia? Twoje oczyszczenie będzie tylko fikcją. Bo ty nadal będziesz z tymi nieczystymi, których się dorobiłeś już w nieczystym stanie. Bo jeżeli byś do nich przyszedł z czystego stanu do nieczystego, jako swoimi towarzyszami, tak jak miałeś żonę wcześniej, no to powinieneś o to o nich dbać, żeby ich z tego stanu wyprowadzić. Ale tam, jak to powstało w tamtym stanie, powinno być pozostawione jako skażone grzechem i błędem. A jaka lekcja dla nas, którzy nie jesteśmy wielką kompanią i dosłownie ruchów religijnych nie, raczej w większości nie tworzymy, władz urzędowych w postaci pielgrzyma, pisarza, wydawcy literatury religijnej też nie nabywamy. Jeśli ktoś, będąc w niewoli u szatana, zyskał sobie jakiś sprzymierzeńców w tym złu, a możemy sobie zyskać, prawda, tych, którzy podobnie myślą, czyli to jest nasza, będzie nasza żona. Jeśli prowadził jakąś niewłaściwą działalność lub po prostu źle postępował, to będą nasi synowie, i rozwinął w sobie pewne złe nawyki, nasza córka, po oczyszczeniu koniecznie musi te wszystkie rzeczy porzucić. Zostawić je w niewoli u szatana, a samemu się z nich oczyścić i zejść z grzesznej drogi. Nie może i nie powinien dalej być z nimi za pan brat, bo to by przyczyło jego oczyszczeniu. Czyli po uświadomieniu sobie nieczystości otoczenia, w jakim do tej pory się znajdowaliśmy, bezwzględnie powinien porzucić takie towarzystwo. Jest rzeczą prawie pewną, chociaż nie ma na 100%, bo to nie ma na to żadnego dowodu, ale jest rzeczą prawie pewną na podstawie innych sugestii, że taka żona, którą pan mógł dać takiemu swemu niewolnikowi, nie była Żydówką, ale Kananejką. Dlaczego jest rzeczą prawie pewną? Bo Żydzi nie mieli prawa dawać Żydówki za żonę niewolnikowi. Zobaczmy do... ten sam rozdział. Druga Mojżeszowa 21, od 7 do 11. Tam jest przypadek dziewczyny, która dostała się do niewoli. Żydówki. Jeśli by zaś kto zaprzedał córkę swoją, aby była niewolnicą, nie wynijdzie, jak wychodzą niewolnicy. Czyli nie będzie jej los inny niż normalnych niewolników. I teraz zobaczmy, co ją może spotkać. Jeśli by się nie spodobała w oczach pana swego i nie poślubiłby jej sobie, nie pozwoli, aby ją odkupiono. Obcemu ludowi nie będzie jej mógł sprzedać, ponieważ zgrzeszyłby przeciwko niej. A jeśli by ją synowi swemu poślubił, według prawa córek uczyni jej. Jeśli by też inną wziął mu za żonę, wtedy pożywienia jej, odzienia jej i prawa małżeńskiego nie umniejszy jej. A jeśli tych trzech rzeczy nie uczyni jej, wtedy wyjdzie darmo bez okupu. Czyli Żydówka, jeśli dostała się do niewoli, tu chodzi prawdopodobnie o córkę ojca, który popadł w długi. I musiała za ojca pójść do niewoli. To taki pan mógł ją poślubić sam, a jeżeli nie chciał, to musiał dać prawo jej wykupienia, jeżeli ktoś by chciał ją wykupić, albo mógł ją przeznaczyć na męża dla swego syna, oj, dla męża, na żonę dla swego syna. A jeżeli nie zrobiłby żadnej z tych trzech rzeczy, czyli sam ją poślubia, jak nie, to daje prawo wykupienia jej, no może rodzina chciałaby ją wykupić, albo jego syn się z nią żeni. Jeżeli nie zrobi żadnej z tych trzech rzeczy, to ma za darmo wyjść w ogóle bez okupu. Czyli nie ma tutaj możliwości, żeby taką dziewczynę mógł dać niewolnikowi swemu za żonę. Sam mógł ją poślubić, jego syn mógł poślubić, albo wykupić, albo jak nie, no to za darmo miała wyjść, jak żadna z tych trzech rzeczy nie wystąpiła. Czyli pochodzenie tej żony niewolnika, Kananejka, Kananejka, czyli też niewolnica, prawda? Jeszcze bardziej podkreśla charakter zwolenników, jakich może dać szatan, grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Ta ewentualna żona, którą można nabyć w niewoli u szatana, to będzie Kananejka. To nie będzie nawet była Żydówka, która popadła w niewolę. Czyli jeszcze tym bardziej charakter tych rzeczy, które nabywamy w niewoli szatana, jest pokazany. Wracamy do naszego rozdziału, werset 5. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie: miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci, nie wyjdę wolny. To oświadczenie zawsze oświadczy wyraźnie. To oświadczenie składane oczywiście nie słowem w antytypie, tylko czynami i postawą. Jaką postawą i jakimi czynami? Postawą pełnej samowoli, w upartym kroczeniu drogą grzechu, nieczystości, błędu. Jest składane odmową oczyszczenia się pomimo nakłaniających do tego opatrzności Boga. Wtedy naszą postawą i naszymi czynami mówimy Bogu, że miłujemy szatana, grzech, błąd, samolubstwo lub światowość bardziej niż wolność u Boga. Czy dokładnie odwrotnie niż nasz Pan radził, który mówił, że jeżeli cię gorszy twoje prawa ręka lub oko, to masz ją odciąć, oko wyłupić, bo lepiej bez tych rzeczy, które bardzo, bardzo lubisz, wejść do królestwa, niż mając je być od królestwa odrzuconym. Czyli jeżeli swoją postawą taki niewolnik, przed postawą niechęci do zerwania ze złymi praktykami, krótko mówiąc, prawda, mówi Bogu, że miłuje mego pana szatana lub grzech, lub błąd, lub światowy, lub samolubstwo i nie ma mowy, żebym ja z nimi zerwał, to wtedy przeprowadzi go pan jego, a panem jest, pamiętamy, grzech, błąd, samolubstwo lub światowy. Znaczy ten jego pan, no bo oczywiście nie przeprowadza go dosłownie literalnie, tak jak było w typie, tylko przeprowadza go poprzez manipulowanie nim, tak? Doprowadzi go do takiej sytuacji, że stanie on przed sędziami. Do sędziów miał być przyprowadzony. Dla wielkiej kompanii sędziami byli wodzowie małeczkiego statka, którzy ostro i publicznie sprzeciwiali się złemu postępowaniu wielkiej kompanii. Wiemy to, Brad Johnson jako główny, który się z tym zmierzał, musiał często czynić. A jak nie ma już małeczkiego statka ani wielkiej kompanii, no to rolę tych sędziów przyjmują dowolne osoby, które w podobny sposób sprzeciwiają się nieczystemu postępowaniu tych, którzy są w niewoli szatana. I oni tym swoim sprzeciwem, swoim protestem doprowadzają do tego, że oni przychodzą do sędziów i są stawiani u drzwi albo u odrzwi. Postawienie kogoś u drzwi albo przy odrzwi, to wiadomo, na miejscu, na widoku publicznym. Czyli bo wiadomo, jak się protestuje oficjalnie przeciwko czyjemuś złemu postępowaniu, to sprawa staje się publiczna. Wobec tego na forum publicznym przed tymi, których to w jakiś sposób dotyczy, prawda? Przed taką czy inną społecznością, czy czymkolwiek innym. Więc wtedy tenże pan przyprowadza go tym protestem przeciwko jego złemu postępowaniu na forum publiczne i przekuje, inne przykłady mówią, przebije, albo nawet przewierci mu pan jego, czyli szatan grzech, błąd światowy i tak dalej, wiercą tym swoim grzechem, tym wpływem, jaki mają na taką jednostkę. Przewierci mu ucho jego. Ucho, uchem słyszymy. Czyli przewierci mu ucho jego zrozumienie sytuacji, w jakiej się znalazł. Sprawi, że w jego mniemaniu to, co on robi, jest czyste, szlachetne i wspaniałe dla chwały Boga. Ale to jest błąd. Szatan mu to ucho przywiercił. On nie chce tego zrozumieć. I przywiercił mu to ucho, to jego zrozumienie sytuacji, jaka panuje, w której on się znalazł, szydłem. A tym szydłem jest jakiś potężny błąd. Śmiertelny, bardzo nazywa go śmiertelny błąd, bo ten błąd doprowadzi ostatecznie do jego wiecznej śmierci. A więc śmiertelnym błędem w jego zrozumieniu sytuacji. Ucho przewiercone szydłem. Śmiertelnym błędem w jego rozumieniu danej sytuacji. I będzie jego niewolnikiem na wieki, na zawsze, bo we wtórej śmierci ta niewola będzie trwała, jeśli chodzi o wielką kompanię, a jeżeli chodzi o klasy inne, to nie jest jeszcze to od razu która śmierć, bo wiemy, że niespodzenie z ducha nie idą od razu na wtórną śmierć, ale mogą sobie ją w dużym stopniu zagwarantować, o czym wiemy skądinąd, chociażby ze słów naszego Pana do faryzeuszy, jakże ujdziecie ognia Gehenny. Jakie wynikają z tego wnioski? Że przez pewien czas, możemy dodać od siebie bardzo długi, Bóg toleruje nasze niewłaściwe zachowanie. W nadziei, że albo się otkniemy i zaczniemy reformę sami na podstawie wody Słowa Bożego, tak byłoby najlepiej dla wszystkich zainteresowanych, najłagodniejsza forma, albo że On sam, Bóg, pomoże nam w tym poprzez pomocne i dyscyplinujące opatrzności, w tym kary w tych ramach tych opatrzności, dodając do tej wody detergentów o różnej intensywności działania. Jak powiedział nam Paweł, prawda, że ci, którzy jak sami siebie sądzimy, to nie bywamy sądzeni, ale się nie sądzimy, to w końcu Bóg się włącza i robi to dla naszego dobra, ten sąd, żebyśmy nie byli potępieni z niewiernymi. I obydwie formy tych prób w celu oczyszczenia nas, czyli samo Słowo Boże, albo Słowo Boże wzmocnione detergentami, czyli kary i różne inne ostrzejsze środki, które Bóg stosuje, to jest to 6 dni służby u szatana. I te 6 dni, to działanie Boga wobec nas słowem prawdy i słowem prawdy zmieszane z detergentami, ma na celu doprowadzić nas do 7. dnia. Tak, żeby w końcu kiedyś, czy to będzie dosłownie literalnego 7. dnia, czy 10. dnia, albo roku, czy 25. roku, żeby kiedyś wyrwać się z tej niewoli i stać się czystym, wolności prawdy i jej ducha. Ale gdy ten czas mija, czyli już te 6 dni trwają, trwają i trwają i nie widać na horyzoncie tego 7. dnia, te 6 dni no, bez końca trwają. Mijają lata, nic się nie dzieje, a Bóg chyba najlepiej wie, kiedy te 6 lat już mija i nie ma sensu czekać na to, że coś z tego, że ten ktoś sam to zrobi, pozbawiam słowa, czy detergentów, które są dodawane do tej wody. Także Bóg na pewno ten moment doskonale wyczuwa i wie, kiedy ma przystąpić do działania. Czyli gdy ten czas mija, a nie widać poprawy, bo my nie zaprzestajemy właściwego, niewłaściwego postępowania, lecz brniemy w nim dalej. Czyli gdy po tych 6 symbolicznych dniach mówimy Bogu, że bardzo miłujemy naszego Pana, szatana, grzech, błąd, samolubstwo, świadomość, oraz żonę, dzieci, synów, córki, które nam dał w tych wszystkich nieczystych rzeczach, to bardzo fajna społeczność, to Bóg w swojej opatrzności dozwala na coś nowego, coś bardziej radykalnego i prawie ostatecznego. Ostatni krok przed przekłuciem naszego ucha. A co jest tym ostatnim krokiem? No, czytaliśmy przed chwilą. Postawienie nas przed sędziami. Tak jak mówiłem, dla wielkiej kompanii to byli wodzowie malutkiego statka. Dla obecnych klas dowolne osoby, których Pan zechce użyć, które ostro i publicznie sprzeciwią się błędnemu postępowaniu nas, jeżeli temu postępowaniu robiliśmy od dawna. Bóg na nas oddziaływał w przeróżny sposób, ale nie mógł oddziałać. To nie przynosiło żadnego efektu. Więc Bóg sytuację zaostrza. Doprowadza do upublicznienia takiej sytuacji. Stawia nas przed sędziami u drzwi na forum publicznym. Ciekawą rzeczą jest to, jak nasz typ pokazuje źródło całego problemu. Że to źródło jest w uchu. Ucho, tędy słyszymy. Tędy rozumiemy, prawda, to, co do nas jest mówione. Czyli pokazuje, że problemem jest nie tyle złe postępowanie jako takie, ponieważ grzesznik często źle postępuje i to nie chodzi o to, że on źle postępuje i z tego powodu takie komplikacje, bo grzesznicy wszyscy źle postępują. I to nie jest problem, że w ogóle coś złego ktoś zrobił. Problemem jest co innego, właśnie jego ucho, że on uważa, rozumie, że w jego odbiorze prawdy, tak jak to prawda jest mu do ucha jego kierowana, jest to bardzo dobre, że on postępuje dobrze. Jeśli grzesznik uważa, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a naprawdę jest inaczej, przy czym nie ma znaczenia, czy ten grzech jest duży, czy mały, czy jest ich 2, czy 5, to nie ma znaczenia, prawda? Bo najmniejszy grzech i nawet w liczbie 1 to jest tak samo unieważnia nas przed Bogiem, jak 10 grzechów i to dużego kalibru. To nie ma znaczenia, jaki jest kaliber grzechu i liczba tych grzechów nie ma znaczenia. Więc jeżeli taki grzesznik uważa, że postępuje właściwie i pomimo tego, że się mu mówi i w jakiś sposób próbuje oddziaływać na niego, to nic to nie daje, no to po iluś próbach takiego tłumaczenia nawet Bóg pozostawia go w niewoli na wieki, w której jest mu tak dobrze, co prędzej czy później będzie dla takiego człowieka oznaczało wtórną śmierć. Jeżeli już tak ktoś z nas stanie przed sędziami u drzwi, tuż przed przekłuciem ucha, z którego nie ma odwrotu, jeszcze przed sędziami można, bo jeszcze można było uciec przed tych drzwi, jeśli powiedzie, zmieniam zdanie, tak, no to masz szczęście, że zmieniły zdanie, bo właśnie miało być już szydło i ucho przedziurawione, to już byłoby, wtedy by już nie mógł zmienić zdania. I teraz to, co się teraz z nami teraz stanie, gdy stanimy przed tymi sędziami u drzwi, zależy tylko i wyłącznie od naszej postawy. Czy zawrócimy w tym ostatecznym momencie, czy też pozwolimy szatanowi na przekłucie naszego ucha, co oznacza wieczna niewola u szatana. Zobaczmy, jak wyglądało to na przykładzie Dawida, bo Dawid stanął przed sędziami. Dawid miał taki grzech, że doszedł do tego momentu, że stanął przed sędziami i następny krok to było już szydło i dziurawe ucho i koniec po Dawidzie. Psalm 32, wersety 3 do 5. To oczywiście wiemy, z czym to się wiąże z Dawidem, bo jego grzech, ten główny, jest wszystkim nam doskonale znany. Psalm 32, 3-5. Gdym milczał o grzechu, w którym się on znalazł, schnęły kości moje w narzekaniu moim na każdy dzień, ponieważ we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka Twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. Przecież grzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem, wyznam na się przestępstwa moje Panu, a Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. Tak to się stało z Dawidem. Ale jak do tego doszło, historię znamy. Jak wiemy, Dawid dostał się do niewoli z powodu dwóch grzechów. Do niewoli, oczywiście nie literalnej, tylko tej, o której dzisiaj mówimy, do niewoli grzechu i tak dalej, prawda, samolubstwa. No w jego przypadku był to niewola grzechu raczej. I on tam nie pobłądził na punkcie żadnym innym, tylko grzechu. Jego grzech jeden to wobec Betsaby, no bo ona miała męża, a on ją jak gdyby siłą zmusił do obcowania ze sobą. I następny, to czyli cudzołóstwo, a drugi jego grzech to wobec jego męża Uriasza, którego zabił. Morderstwo. Dwa to spore grzechy. No morderstwo to większego chyba nie ma, prawda? Cudzołóstwo i morderstwo. Popadł w niewolę. Dawid był Żydem literalnym i był Żydem antytypicznym, prawda? Bo był członkiem ludu Bożego, członkiem klasy starożytnych godnych. Czy to był także Żyd, który odzyskał wolność jako członek upadłego rodzaju Adama, jako dziecko Adama i Ewy, odzyskał wolność poprzez swoją wiarę naszego Pana, który chociaż jeszcze nie był, to jak wiemy, oni tymczasowe usprawiedliwienie mieli. I co się stało z Dawidem po tym, gdy on te dwa grzechy popełnił? Chyba każdy wie. Pokutował Dawid, jak to złożył z Betsabą i zabił Uriasza? Wcale nie. Nie pokutował. A Pan chciał, żeby pokutował? Chciał. Czytaliśmy przed chwilą, że schły jego kości. A dlaczego schły jego kości? Że on nie był, on nie wie, on nie sądził, że coś złego zrobił. Schły kości go, jego kości schły dlatego, że go sumienie dręczyło? Wcale nie. Schły jego kości, bo Pan się od niego wycofał. I Pan dawał mu odczuć swoje niezadowolenie. Chciał go tym właśnie schnięciem kości, tym zabraniem radości życia i pokoju, wszystkiego, co tam tylko mógł znaleźć, chciał go doprowadzić do tego, żeby się zreflektował. Tak się dzieje tak samo z nami. A on się nie reflektował. W tym stanie Dawid trwał około roku. Ten rok to jest Dawida 6 lat niewoli. Czyli nie było to nawet w jego przypadku 6 lat. Przez ten czas Bóg próbował dać mu odczuć swoje niezadowolenie. Tak jak mówiłem, schły jego kości, ciążyła na nim ręka Pańska. Mówił o tym sam, przyznaje się. Ale to nie wystarczało. Nawet gdy otrzymał wiadomość o śmierci Uriasza, prawda? Czyli że jego plan się powiódł, bo wiemy, on tam wysłał taki list, prawda? I w pewnym momencie wojska miały się cofnąć i Uriasza zostawić samego. Czyli on nie zabił go sam, nie zabił go też żaden Żyd, któremu Dawid kazał to zrobić, na to się nie zdobyli. No ale mówią, pójdziemy, porzucimy go na samego na froncie, to Filistyni, czy tam inni wrogowie, zrobią z nim porządek. On się sam przed już wszystkimi nie obroni. Czyli chociaż sami go nie zabili, no to jednak zabili, prawda? Bo wiemy, że mordercą jest nie ten, kto podnosi rękę na bliźniego, tylko mordercą jest ten, kto wydaje wyrok na tego bliźniego, żeby go zabić. Mordercą naszego Pana nie byli Rzymianie, którzy go zabili tak naprawdę, prawda? Tylko mordercą byli Żydzi reprezentowani w swoich głównych narodach. I Bóg nie przeciwko wojskom rzymskim nie będzie miał za złe, że zabili naszego Pana, chociaż oni byli wykonawcami wyroku. Jest to w tym przypadku, to, że nie zdobył tego Dawid, ani żaden z jego żołnierzy, to nie znaczy, że Dawid nie jest prawdziwym mordercą. Filistyni zabili Uriasza jako wroga, to oni nawet nie będą przez Boga za to pociągani do odpowiedzialności, bo wroga się dawnymi czasy zabijało, jak była wojna. Więc nawet gdy przyszła wiadomość, że Uriasz zginął zgodnie z planem, zadowolony. Nie mam Uriasza, Betsaba jest całkiem moja, będę miał mieć na każde życzenie, nie będę musiał się skradać, myśleć, kiedy Uriasza nie będzie, kiedy pojedzie na front. No ale mniej więcej po roku Bóg uznał za właściwe zainterweniować, bo uznał, że dłużej nie można czekać, że następny etap to już będzie koniec Dawida, bo ta sprawa nie może być tak wiecznie przedłużana, bo to były grzechy poważne i Dawid nie mógł sobie tak żyć resztę życia z tymi grzechami, tak umrzeć. Wiemy, że Bóg zareagował, widząc, że Dawid nie potrafi sam zrozumieć okropnego charakteru swojego czynu, więc doprowadził do czego? Do upublicznienia jego grzechu. Poprzez protest, jaki złożył Natan, opowiadając mu historię o pewnym człowieku. Wiemy, jaka to była historia. Jak to gość przybył do jednego człowieka, bardzo bogatego, z dużą ilością owieczek. Ten chciał go bardzo ugościć, tego swego gościa, ale szkoda było mu zabić owieczki ze swoich licznych trzód, więc zabił jedną, jedyną owieczkę, jaką miał jego bliźni, brat, sąsiad i ugościł swojego gościa owieczką swojego bliźniego, jedyną, jaką ten bliźni posiadał. Dawid to posłuchał, wiem, jak się oburzył, godzin śmierci ten człowiek, jak on mógł tak zrobić. Nawet wtedy się nie zorientował. Trzeba było, żeby Natan wstał i powiedział, ty jesteś tym mężem. Natan był jego sędzią w tym przypadku. Został przywiedziony do sędziego, do Natana. I postawił go przy drzwiach. Na forum publicznym wiemy potem, że Dawid, jak to usłyszał, ty jesteś tym mężem, dopiero teraz się ocknął. Możecie sobie zadawać pytanie, dlaczego tak długo, co to było za problem. Ja myślę, że problem główny był taki, że zapomniał się Dawid jako król. Myślał, że jako król nie obowiązują go boskie przekazania, jako króla. Uważał, że przekazania są dla ludu. On jest król, czyli on jest jakby wyłączony. Tak jak wiemy, że rządzący często uważają, że różnego rodzaju prawa, które tworzą, to tworzą dla innych, a sami nie, prawda? Czyli prędkość ograniczona, kierowcy mają przestrzegać, ale kto z rządzących przestrzega? Nawet jak jadą tymi swoimi samochodami, prawda, z sygnałami, to wie się potrafią jechać 120 przez Warszawę, ale to nie jest dla nich, to jest dla pospolitego ludu, oni mają przestrzegać. Tak i tak to jest, prawda? I pewnie, ja myślę osobiście, taka jest moja interpretacja, że Dawid, widząc królów wokół siebie w tych innych pogańskich narodach, widząc, że oni są ponad prawem, że robią co chcą, ścinają kogo chcą, mają tysiące żon i wszystko im uchodzi, zapędził się, zapomniał, że on jest członkiem ludu Bożego i że on nie jest ponad włoskie prawo. Więc trzeba było mu to przypomnieć. No ale to nie ma znaczenia. Ważne jest, że gdy Natan, jego sędzia, powiedział, ty jesteś tym mężem, on się ocknął dopiero wtedy. No i zaczął publiczną pokutę, on się nie wstydził. On tam chodził w żałobie, wszyscy dworzanie, cały naród wiedział o tym, jego pokucie i o żalu z tego powodu. Potem wiele lat później był karany, za to jeszcze też to znosił w cichości i w pokucie. Na dowód tego, że był to moment, słowa Natana, ty się z tym mężem, że to był moment tuż przed przekłuciem ucha, że następna chwila to już byłoby przekłucie ucha, gdyby Dawid zaczął tutaj coś kombinować, wyjaśniać, tłumaczyć swój czyn, złościć się na Natana, jeszcze by ściął Natana, to tym samym aktem jego ucho zostałoby przekute i by przepadł. Na dowód, że tak jest, to dam cytat, który mam w innym moim wykładzie, ale to było dawno temu. To on pochodzi spod pióra brata Joe'ego i w pełni jest dla mnie zrozumiały. Gdyby Dawid nie pokutował w swym krwawym postępowaniu, lecz trwał w nim dalej, straciłby stanowisko w klasie starożytnych godnych, a ostatecznie, w wieku tysiąclecia, samo życie. I brat Joe kontynuuje dalej. Podobnie jest z wielką kompanią i młodocianymi godnymi. Wtedy jeszcze obóz Epifanii nie był tak widoczny, ale możemy dziś dodać i obozem Epifanii. Bo skoro młodocianymi godnymi, no to czemu nie z obozem Epifanii? To też klasa niespodzona z ducha. Jeśli praktykują grzech i trwają w nim bez pokuty, to jest ciąg dalszy cytatu, tracą stanowisko łaski u Boga, a ostatecznie samo życie. Czyli gdyby ten sędzia, w przypadku którym dla Dawida był Natan, gdyby ten, on przy tym sędzim nie pokutował, nie ugiął się, to byłby to koniec Dawida. Tak pisze brat Joe i na pewno się znamy. To bardzo pasuje doskonale do naszego typu. Bóg przeprowadził Dawida dokładnie w ten sam sposób. 6 lat niewoli w grzechu, oddziaływanie w 6 lat, żeby ten grzesznik się naprawił. Grzesznik się nie naprawia, zbliża się 7 rok, kiedy powinien być na wolność, kiedy będzie już koniec tego, już dłużej nie ma sensu. Albo w tą stronę, albo w tą. Albo wolność, albo niewola wieczna. Doprowadził go do konfrontacji ze sędzią, który był Natan dla niego, posłał mu tego Natana. Ten mu sprawę przedstawił i teraz zależało wszystko od reakcji Dawida, która na szczęście była pozytywna. Ale był to moment tuż przed przekłuciem jego ucha. Bo Dawid był mężem według serca Bożego. I bez względu na kaliber swego grzechu, a powtarzam raz jeszcze, kaliber grzechu nie ma u Boga znaczenia, był Dawid w stanie pokutować. I to natychmiast po uświadomieniu sobie swego grzechu. Publicznie pokutował przed całym dworem, przed całym narodem. Ponieważ był osobą publiczną i jego niewłaściwe postępowanie było widziane przez wielu. I tu możemy też się chwilę zatrzymać i popatrzeć na sprawę, jak powinny być załatwiane nasze grzechy, które popełniamy w stosunku do innych. Naprawienie grzechu zawsze powinno być przed Bogiem. Dlaczego? Zawsze, w każdym przypadku. Bo Bóg zawsze traci na grzechu. Bo jego prawo jest hańbione. Każdy grzesznik występuje przeciwko Bogu swoim aktem grzechu, bo łamie jego prawo. Dlatego Bóg przy każdym najmniejszym grzechu jest osobą, jest stroną pokrzywdzoną. Bo jego prawo jest lekceważone. Dlatego też każdy grzech powinien być załatwiony, odpokutowany, naprawiony przed Bogiem w sposób, jaki Bóg pokazuje, prawda? Jest to pokuta w imieniu naszego Pana. Znamy te rzeczy. A jeśli chodzi o ludzi, naprawianie naszych grzechów wobec ludzi, to nie przed wszystkimi ludźmi, ale przed wszystkimi tymi, których ten grzech w jakiś sposób dotyczy. To znaczy A kogo dotyczył grzech? Są dwie grupy ludzi, których ten grzech dotyczył. Jedna grupa ludzi to ci, którzy na tym ucierpieli bezpośrednio, ci zainteresowani, ci bezpośrednio skrzywdzeni, ale nie tylko oni. Także ci, którzy byli tego świadkami. Ponieważ ci, którzy byli tego świadkami, zgorszyli się na pewno takim aktem. Widząc takie niepostępowanie nasze, zostali zgorszeni. Wobec tego ten gorszący wpływ trzeba zneutralizować. Jeżeli grzesznik chce naprawdę odpokutować za grzech, który wobec kogoś uczynił, to musi to zrobić zawsze przed Bogiem, następnie wobec tego, kogo skrzywdził, a w następnej kolejności wobec tych, którzy to widzieli. Powinien pójść do nich, nazwać rzecz po imieniu, przeprosić, żeby oni nie byli zgorszeni tym, bo to działa na nich demoralizująco. On tym swoim złym zachowaniem zły dał przykład innym, nawet jeżeli oni tylko byli obserwatorami tego całego zjawiska. Jeżeli ktoś pokutuje w inny sposób, to nie pokutuje w sposób, który Bóg może przyjąć. Taka pokuta nie jest pokutą i do Boga nie trafia. Dawid pokutował właśnie w ten sposób. Przed tymi wszystkimi, no to w przypadku jego, on był królem, więc cały naród wiedział o tym jego, bo wiadomo, wieść gminna niesie, prawda? Naród sobie szeptał, prawda, co Dawid zrobił z Betsabą, co zrobił Uriaszem, to przecież wiadomo. Sobie szeptali, mówili i co król poczynił, jakie są postępowanie ich króla, co król porabia. Nieco podobną historię do naszej znajdziemy w 3 Mojżeszowej 24, od 10 do 16, ale nawet nie będę tam zaglądał, bo mam na to oddzielny wykład, złorzeczenie Bogu, który pewnie u nas kiedyś mówiłem lata temu. Ale warto sobie zapamiętać, 3 Mojżeszowa 24, 10 do 16, tam mamy syna matki izraelskiej i ojca Egipcjanina. Egipcjanin przedstawia osoby niepoświęcone, ojciec, matka Izraelka, osoby poświęcone. Ich dziecko przedstawia kogoś, kto jest trochę poświęcony, a trochę nie. Bo z matki poświęconej, a z ojca niepoświęconego. Jak wiemy, ten ktoś obracał się wśród Żydów i szybko doprowadził do kłótni między sobą a Żydami. Skąd się wzięła ta kłótnia? Ponieważ ci Żydzi, ci prawdziwi Żydzi, czyli prawdziwie poświęceni, protestowali przeciwko niewłaściwemu postępowaniu tego półpoświęconego, pół Egipcjanina, pół Żyda. No i decyzją Boga całe zgromadzenie, cały lud Boży miał go ukamienować za obozem, po uprzednim potrzymaniu go nieco w więzieniu, żeby się przekonać, jaka będzie jego reakcja na ten protest. Zmiana postępowania i odzyskuje wolność i wraca, czy też kontynuacja tego postępowania i ukamienowanie. Oczywiście w antytypie nie chodzi o ukamienowanie literalne, tak jak było w typie. W antytypie chodzi o ukamienowanie go tekstami biblijnymi. Kamieniowanie, typ kamieniowania oznacza zabicie kogoś tekstami biblijnymi w jego złym postępowaniu. Tak, żeby jego wpływ zły nie oddziaływał na innych. Zostałeś ukamienowany. Możesz sobie robić, co chcesz, ale tekstami biblijnymi naświetliliśmy, że twoje postępowanie jest niewłaściwe. Jesteś tekstami biblijnymi ukamienowany. Nie żyjesz w swoim przykładzie złym dla reszty ludu Bożego. Reszta ludu Bożego wie, jakie jest twoje postępowanie. Tekstami biblijnymi zostało to naświetlone i nie będzie już więcej szkodził. Dlatego jeżeli mamy takiego szkodnika, należy takiego szkodnika kamienować, prawda? Ponieważ on nie może szkodzić tym, wśród których się obraca. Należy go tekstami biblijnymi ukamienować, tak żeby zneutralizować jego krzywdzący wpływ na innych, bo inaczej, jeżeli inni mają mniemać, że tak należy postępować, no to, a nie jest to właściwe postępowanie, no to zgorszenie tego będzie z tego, Bóg sobie tego nie życzył. To ukamienowanie miało być za obozem. Też jest wymowne, prawda? Czyli poza społecznością ludu Bożego. On w wyniku tego kamienowania znika ze społeczności ludu Bożego, no bo po czymś takim nie ma go wśród braci, a nawet jeżeli jest, to nie ma jego wpływu. On nie żyje już swoim przykładem złym, wpływając na innych. Został ukamienowany. Podsumujmy nasze dzisiejsze rozważania. Dla chrześcijanina, czyli dla nas, który chce zwyciężyć, czyli też dla nas, właściwa droga jest następująca. Znaczy, mówię zacznę od momentu, kiedy jesteśmy poganami, urodzonymi z Adama i Ewy, dziedziczymy wyrok śmierci, jaki na nas pozostaje. Możemy z niego się wyrwać już w tym życiu, jako dzieci Boże. Jak? Przez pokutę i wiarę przyjmujemy naszego Pana i dostępujemy usprawiedliwienia. Punkt pierwszy, bez którego nie ma ciągu dalszego. Dwa, przez tego samego naszego Pana poświęcamy się Bogu. Po co? Żeby On prowadził dzieło reformy w nas. Sami, nawet wierząc mocno naszego Pana, nie będziemy w stanie prowadzić żadnej reformy. Żaden usprawiedliwiony z wiary, gdy się nie poświęci Bogu, nic w swoim życiu nie zmieni na lepsze. W najlepszym wypadku pozostanie taki sam, jaki był. A jaki był, to wiemy, niedoskonały. Więc niezbędne jest poświęcenie, bo tylko Bóg wie, jakimi drogami, ścieżkami prowadzić takiego kogoś, żeby go podnieść na wyższy poziom. Człowiek sam nie wie, jakie sobie doświadczenia zafundować i w jakim momencie, oprócz tego, jak wiemy, wolelibyśmy z naszego wyboru zawsze mieć tylko dobre doświadczenia, a złych byśmy nic sobie nie fundowali, a bez tych złych nie ma rozwoju. Bóg tylko wie, jakie złe, ile i kiedy, o jakim natężeniu, jak długo. I punkt trzeci, bo to nie koniec, bo jak się poświęcimy Bogu na tą przemianę naszego charakteru, to ona przecież nie nastąpi ani szybko, prawda? No i może być przerwana. Szybko nie nastąpi i nie wolno jej przerwać. Czyli punkt trzeci, przed naszego Pana, tego samego naszego Pana, musimy wiernie trwać w stanie do poświęcenia i nie dać się niczemu ponownie zniewolić. Musimy trwać w stanie wolnym od błędów, złych poglądów, jakichś niewystarczających pojęć, złych nawyków, przyzwyczajeń, jak najdalej od wszystkiego, co jest niezgodne z Duchem Chrystusowym. Bo sukces w poświęceniu nie jest dla tych, którzy po prostu poznali prawdę, ale dla tych, którzy po jej poznaniu trwają w tej prawdzie do końca. Co oznacza, że do samego końca między nimi a prawdą i tym, co ta prawda oznacza, duchem prawdy, zarządzeniami prawdy, nigdy nie będzie rozdźwięku. Że w odniesieniu do nich będą prawdziwe słowa Pawła z Rzymian 8:16. Sięgnę po nie. Rzymian 8:16. Łatwy tekst. Mam też oddzielny na ten temat wykład. Świadectwo Ducha Świętego nazywa się. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Gdyby nic to nie powiedział wielkiego, co tu czasami może nie rozumiemy, o co tu chodziło Pawłowi. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A to jest całe świadectwo Ducha. Tenże Duch, ten Duch, o którym on tutaj mówi pierwszym, to jest prawda podana w Biblii. Ten to Duch, prawda podana w Biblii, świadczy wespół z Duchem naszym. Co to jest Duch nasz? Nasze usposobienie, które rozwijamy w sobie. I Duch, prawda zawarta w Biblii i Duch nasz, usposobienie, charakter, jakie rozwijamy w sobie, mają być najlepiej identyczne, gdyby były. Jeżeli są różnice, to musimy dążyć do ich niwelowania, do ich usuwania. Bo Paweł tutaj mówi, że ten Duch, prawda podana w Biblii, świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeżeli między prawdą biblijną a naszym charakterem, usposobieniem nie ma różnicy, albo są niewielkie różnice i zdążamy do ich usuwania w naszym życiu powoli, to mamy dowód, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli między prawdą biblijną a naszym charakterem, naszym usposobieniem są spore różnice, a my jeszcze nawet nie dążymy, żeby je usuwać, nie mamy świadectwa Ducha, nie mamy potwierdzenia, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo dzieci Boże powinny być takie jak prawda, która o tych dzieciach mówi. A jak jest różnica, no to przynajmniej w tym dniu, w danym momencie nie jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli nie jest nam z tym dobrze, to powinniśmy dążyć do zbliżenia się tych dwóch. Tak jakby nałożenie się dwóch odcisków palców, prawda? Odcisk palca prawdy, ten biblijny i nasz własny. I patrzymy tu ekran, to ekran, zupełnie inne odciski. I teraz trzeba je tak zrobić, bo one w sumie zeszły i nałożyły, albo chociaż prawie nałożyły. Jako niespodzenie z Ducha nie musimy tego w 100% zdążyć zrobić w tym życiu, ale musimy dążyć do zbliżania się tych obrazów maksymalnie. W każdym razie nie wolno się być zadowolonym z różnic, jakie są w tych dwóch obrazach. No bo to oznacza, że nie chcemy być lepsi. I chciałbym zakończyć słowami naszego Pana z Ewangelii Jana 8 rozdziału. Wersety 31, 2 i 6. Jan 8, 31. Jeśli wy wytrwacie słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wyswobodzi od grzechu i śmierci. I będziecie prawdziwie wolnymi, wolni od grzechu i śmierci. To jest ta wolność, którą nasz Pan nam proponuje. Ta wolność automatycznie wiąże się z życiem wiecznym, no bo jeżeli ktoś uwolni się od grzechu i śmierci, no to co może go spotkać po takim uwolnieniu? Tylko życie wieczne w doskonałości, którego życia nam wszystkim życzę, sam też pragnę dla siebie i dziękuję Państwu za uwagę. Thank you.